Kto po stronie państwa powinien mieć dostęp do naszej historii medycznej? Na przykład móc sprawdzić, że konkretna kobieta jest w ciąży, albo jej ciąża zakończyła się przed terminem, że konkretny pacjent choruje przewlekle i leczy się w tym, a nie innym szpitalu, z takim, a nie innym skutkiem, że w czasie swojej choroby pracuje, albo pobiera zasiłek, jakie przyjmuje leki. Dla większości z nas będzie oczywiste, że lekarz, do którego sami się zgłaszamy, musi to wiedzieć. Ale co z lekarzem, do którego trafiamy na SOR-ze, nieprzytomni? Nie byłoby źle, gdyby również on mógł to szybko sprawdzić w systemie informacji medycznej. A jednak parę lat temu kobiety głośno protestowały, kiedy Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, zgodnie z którym do systemu informacji medycznej zaczęły trafiać dodatkowe dane właśnie o naszych alergiach, ciążach, grupie krwi. Nie zwariowały, chciały lepszej opieki, chciały czuć się bezpiecznie na SOR-ze, ale też obawiały się, że z tych samych danych może skorzystać prokurator albo minister, wydając polecenie w stylu Adama Niedzielskiego. Bo kto ma takie dane, ten ma władzę. Co nie znaczy, że nie należy ich gromadzić, bo przecież dobrze użyte ratują nasze życie. Chodzi o to, żeby systemy, w których są gromadzone, były projektowane w sposób odporny na polityczne zamówienia i niekontrolowane wycieki. Czy tak jest? Niekoniecznie. System informacji medycznej podlega Ministerstwu Zdrowia i ma do niego dostęp prokuratura. Dlatego w Fundacji Panoptykon postanowiliśmy podrążyć temat tak zwanego rejestru ciąż i zapytaliśmy w tym roku Ministerstwo Zdrowia, czy zdarzyło się, że prokuratura chciała poznać dane ciężarnych kobiet. Okazało się, że tylko raz wpłynął jeden taki wniosek i to bardzo dziwny, bo prokuratura zapytała w nim o to, ile kobiet na obszarze konkretnej gminy było w ciąży na dzień 1 maja 2023 roku. Dziwne pytanie. Nie do końca wiem, do czego zmierzali, ale cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia odmówiło odpowiedzi. Przywołałam ten przykład, bo dobrze na nim widać, jak niewiele dzieli państwo kontrolujące od państwa opiekuńczego. Wielki brat i wielka mama korzystają z podobnych danych, tylko w zupełnie inny sposób. Wielkiej mamie zwykle wystarcza statystyka, bo politykę publiczną projektuje się na dużych liczbach. Nie jest ważne, kto chorował i kto był w ciąży. Za to wielki brat, który tropi nadużycia, przygląda się konkretnym osobom. Dlatego nie czujemy się bezpiecznie, kiedy minister albo prokurator mogą na telefon wyciągnąć nasze dane. Z drugiej strony, Ministerstwo Zdrowia zdecydowanie powinno mieć podgląd na to, jak się rozprzestrzenia choroba zakaźna albo która z dostępnych w Polsce terapii skutecznie leczy raka. Bez takich danych państwo działa po omacku i też popełnia błędy, które mogą kosztować ludzkie życie. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Zapraszam Was na rozmowę z profesor Gertrudą Uścińską, która od 2016 roku do początku tego roku, a więc ponad 8 lat, kierowała Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. To kolejna wielka instytucja, która dużo wie o Polakach. Nie wiem, jakie jest Wasze pierwsze skojarzenie z ZUS-em, czy staje Wam przed oczami wielki brat, czy raczej wielka mama, ale ja pamiętam jeszcze mocno analogowy ZUS, w którym jedni urzędnicy kontrolowali drugich i proste sprawy ciągnęły się miesiącami, trochę jak u Kawki. Dziś kontakt z tym urzędem to zupełnie inna bajka, ale aż do tej rozmowy nie wiedziałam, że cyfryzujący się i dzięki temu coraz więcej widzący ZUS odegrał ważną rolę w czasie pandemii koronawirusa. Nie tylko uruchamiał świadczenia ratunkowe, ale też dostarczał dane, dzięki którym rząd i Ministerstwo Zdrowia miały pełniejszy obraz sytuacji. Czy podejmowały najlepsze możliwe decyzje, to już inna sprawa. Ale przynajmniej nie podejmowały ich w ciemno. Posłuchajcie, jak o tym opowiada sama Gertruda Uścińska. Zapraszam.
To jest Panoptykon 4.0.
Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas, wypełniając swój PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org.
To jest Panoptykon 4.0.
Dzień dobry Pani Profesor, dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie.
Dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło, że możemy porozmawiać.
To jest ten moment, w którym odchodzi Pani z roli szefowej ZUS. Kierowała Pani tą organizacją, tą instytucją prawie 8 lat. Dużo się w tym czasie w ZUS-ie zmieniło. Mam poczucie, że nadal optyka ludzi, takich zwykłych ludzi na ZUS jest że taka, że to jest to coś, co kontroluje. To coś, co trzyma nas w ryzach bardziej niż pomaga i wspiera. Sama chciałabym zobaczyć zmianę tego podejścia. Czy pani, będąc w tej roli, widziała, jak taka ewolucja przebiega, jak zmienia się ZUS, żeby stawać się no, mniej kontrolującą, a bardziej wspierającą ludzi instytucją?
Ależ oczywiście tak, dlatego że jeżeli popatrzymy nawet na szereg tych rozwiązań wprowadzonych w ciągu ostatnich lat, dotyczących między innymi realizacji różnych uprawnień, zwłaszcza wypłaty świadczeń, no to przecież te rozwiązania są budowane dla obywateli, dla ludzi w takim znaczeniu, żeby odchodzić od formalizmu, odchodzić od papieru, odchodzić od tego, że trzeba jeszcze coś wyjaśniać, ustalać. No ja podam przykład z tych ostatnich lat, chociażby budowanie takiego nowego filaru w zakładzie usług społecznych w ramach świadczeń na rzecz rodziny. No i myślę, że to, co robiła gmina w zakresie 500 czy setki, no to właśnie było głównie dostarczanie wielu dokumentów, papierów, kontrolowanie, ale jednak myśmy, podejmując decyzję, że budujemy taki filar, to właściwie chcemy, żeby to był zakład jako instytucja, e-urząd dostępny 7 dni przez 24 godziny. No i to się udało zrobić. Trzeba było zmienić prawo, trzeba było wprowadzić nowe rozwiązania informatyczne, ale przede wszystkim trzeba było też pokonać wiele takich elementów silosowości między instytucją, administracją publiczną, innymi instytucjami, bo żeby nie kontrolować, czy mniej kontrolować, to trzeba ustalać te uprawnienia, te stany faktyczne obywatela, tak jak mówi prawo, z różnych baz danych. A więc to na tym polega ten postęp, że odchodzimy od takiej kontroli w znaczeniu bezpośrednim, potocznym, a przechodzimy do takiego etapu, że w prawie ustalamy prawo do świadczenia, trzeba spełniać ileś warunków, te warunki sprawdzamy poprzez właśnie dostęp do różnych baz danych i to wszystko dzieje się automatycznie. Złożenie przez kreator wniosku powoduje, że jeżeli w bazach danych się potwierdza PESEL, w takich bazach inny, no to przecież realizacja uprawnienia następuje automatycznie i to się dokonało. To się dokonuje teraz w zakresie innych świadczeń w ramach tych usług społecznych, na przykład na rzecz osób niepełnosprawnych. Także myślę, że ten postęp to jest naprawdę gigantyczny i on tworzy ten urząd przyjazny dla obywatela. Kiedy popatrzymy też na przykład na opinię publiczną, to zakład miał przez całe dziesięciolecia negatywną opinię, zwłaszcza z tych, nie tylko z tych punktów widzenia, o którym mówi pani redaktor, ale to przeprowadzenie na przykład państwa w okresie pandemii w taki sposób odważny przez nas też i odejście od takiego tradycyjnego podejścia papierowego w kierunku cyfrowego składania wielu wniosków, a zwłaszcza też przejście w ten urząd, e-urząd świadczeń na rzecz rodziny, to bardzo zmieniło podejście obywateli. Przybyło bardzo dużo tych głosów więcej pozytywnych.
Okazało się, że to działa.
Tak, okazało się, że to
działa.
I że
mogę na tym realnie skorzystać.
No i też na przykład takie rozwiązanie w okresie pandemii, jak Polski Bon Turystyczny, tak? O, jak to? Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Bon Turystyczny, tak. Myśmy po prostu w pandemii stworzyli wiele tych nowoczesnych rozwiązań, jak chociażby właśnie świadczenia postojowe, zwolnienie ze składek, ale oparliśmy to już też na takich nowoczesnych zasadach, korzystanie z wielu baz danych, nowoczesnych systemach informatycznych, wniosków składanych elektronicznie albo o zaciąganie z naszych baz danych i podejmowanie decyzji. I tutaj przyszła taka propozycja Polski Bon Turystyczny, ale zaraz, w ogóle jak to będziemy robić? No więc zrobiliśmy to w oparciu właśnie też, żeby obywatel nie musiał tak naprawdę poświęcać dużo czasu na to, żeby to wszystko zrobiliśmy w sposób zautomatyzowany. Udało się też z Izbą, Polską Izbą Turystyczną stworzyć rozwiązania, żeby...
Tam był jeden kod do wpisania, prawda? Tak, to się sprowadza do wpisania jednego kodu.
I de facto można było pojechać tak do tego ośrodka wypoczynkowego, wpisać ten kod, wszystko, jeżeli było zweryfikowane. 90 najczęściej, 6-7% spraw automatycznie się weryfikowało. No i płaciło się polskim bonem turystycznym. A więc ja myślę, że jak gdyby takie instytucje publiczne, takie giganty, bo trzeba powiedzieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jest taki gigant publiczny.
Możemy jakieś dane przywołać?
Tak, oczywiście. Dlaczego tak
jest? Zobrazowanie skali?
Tak, żeby ci, co nas słuchają, rozumieli tak, jaka jest skala. Z punktu widzenia może dwóch takich aspektów. Jeden to jest finanse, a więc za ubiegły rok budżet pobranych składek to jest 430 miliardów złotych. Do tego dodamy składki, do tego dodamy dotacje z budżetu państwa. To jest, czyli ten budżet, za który odpowiadaliśmy w ubiegłym roku, to jest 500 miliardów złotych. To przychody w budżecie planowanym na 2024 to jest 680 miliardów. A więc myślę, że to jest instytucja kluczowa, jeżeli ją zestawimy z finansami publicznymi, czyli Ministerstwo Finansów i ZUS, to są te najważniejsze podmioty, ale też, żeby zrozumieć, jak gdyby tą odpowiedzialność realizacji tych zadań na rzecz obywateli, to de facto w wyniku tych wszystkich zmian, które dokonały się w ostatnich latach, obsługujemy wszystkich obywateli, ale także uchodźców, tak podkreślić to trzeba z całą rozciągłością. Obywateli wszystkich z tytułu różnych świadczeń, nie tylko emerytalno-rentowych, bo ZUS jest taki sposób potoczny rozumiany, że to są świadczenia emerytalno-rentowe, gdzieś tam pojawiają się przedsiębiorcy. Wszystkie grupy społeczno-zawodowe są obsługiwane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych plus uchodźcy. To jest kwestia nie tylko ich udziału w rynku pracy, ubezpieczeniu społecznym, ale także wypłaty tych świadczeń na rzecz rodziny. I jest też taki ważny element, żeby te dobre praktyki, jak te świadczenia na rzecz rodziny, ten nowoczesny urząd czynny 7 dni, 24 godziny, przenosić też na dostęp do systemu na przykład u uchodźców, obywatele Ukrainy. Oni na tych samych zasadach korzystają, a więc kreator wniosku w języku ukraińskim, korzystanie przez algorytmy z baz danych, weryfikowanie, wstrzymanie. No i ogromny postęp, jaki uczyniliśmy też, jeżeli chodzi o budowę współpracy ze Strażą Graniczną. To jest wielki postęp. Straż Graniczna rejestruje wjazdy, wyjazdy. Myślę, że po upływie pewnego czasu od rozpoczęcia wojny sposób bardziej taki jeszcze profesjonalny. My z tego korzystamy, żeby też stwierdzać, czy te warunki pobytu w Polsce, na przykład jeżeli chodzi teraz o 800, wcześniej 500, są spełnione. A więc skala, budżet i to, że wszyscy obywatele, ale także obywatele polscy, którzy jadą za granicę. To właściwie ZUS jest postrzegany, że to jest no, taka instytucja tutaj krajowa.
Taka może kula u nogi, nie chcemy tego płacić, ale no, trzeba.
No właśnie, to nie tylko.
A potem okazuje się, że to było wartościowe.
A potem się okazuje, że jednak, no, kiedy zilustrujemy to w naszej rozmowie jak gdyby takim przeskokiem, żeby powiedzieć, że te składki są takim obciążeniem, tak jak i podatki, ale tak jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej i nie wymyślono jakiegoś innego rozwiązania.
No, tylko jest bez kwestia, składek się nie da.
I bez podatków też się nie da, prawda? Bo to są takie, te daniny właśnie są konieczne do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie państwa. Ale też tak powiedzmy sobie wprost, że jeżeli chodzi o składki, no to one są płacone po to, żeby potem wypłacać świadczenia w razie choroby, macierzyństwa i tak dalej, ale takim najbardziej wymownym przykładem jest jednak kwestia udziału tych świadczeń emerytalnych, bo musimy przywołać też przecież te emerytury, w budżecie takim domowym osób, które już są na emeryturze, tak? Mamy w systemie publicznym 6,3 miliona, którym zarządza zakład emerytów. Mamy też odrębne systemy rolnicze dla funkcjonariuszy i tam się zbliżamy już pomału do 9,5-9,6 miliona tych pobierających, tak? Czyli to niedługo będzie 10 milionów osób. I jak ja analizuję ten udział takiej emerytury z tytułu tej składki w tym budżecie gospodarstw domowych, to w Polsce to jest około 84,5% to jest właśnie ta emerytura. Tak, a więc to właściwie nie ma tam tych dochodów z innych źródeł, czyli te publiczne systemy emerytalne oparte na tym, że ta składka jest pobierana, zapisywana na koncie, waloryzowana i potem jest ustalana ta emerytura, ona jest tutaj no, bardzo ważna, bo ona później daje gwarancję tego świadczenia, jak się okazuje, w bardzo dużej grupie osób jedynym źródłem dochodów, tak? Tutaj jest zresztą wielka praca przed państwem, przed politykami publicznymi, żeby edukować, informować i wprowadzać rozwiązania, żeby była też w przyszłości dywersyfikacja tych źródeł, z których pochodzi zabezpieczenie dochodów na starość. 70% czy 68% w Anglii to jest z publicznych systemów, ale duża jest rola tych programów pracowniczych pracodawców i coraz większa też indywidualnego oszczędzania na starość. Także tutaj jeszcze jest duże zadanie do wykonania.
No, wywołała pani trzy słowa klucze, wokół których chciałabym, żebyśmy w tej rozmowie pochodziły coraz bliżej. Bazy danych, w których zasadniczo wiadomo, kto na jakie świadczenie zasługuje. Tak być powinno. A więc to nie jest tak, że my przychodzimy do państwa, mówimy dzień dobry, jestem taka i taka, mam taką sprawę, tylko państwo już to wie i dlatego też jest i mi, obywatelce, trudniej oszukać, ale z drugiej strony mogę liczyć na to, że jeżeli mam to uprawnienie, to ono jest widoczne okiem takiej instytucji, która ma te dane. Algorytmy, czyli technologia, która pozwala nam w zupełnie inny sposób łączyć, widzieć te dane, to nie jest urzędnik, który je zasysa i na swoim biurku analizuje dobrze albo źle, tylko jest
to jednak... przewraca segregatorami, gdzie tam, tak, no tak było kiedyś.
Ja jeszcze wiem, bo ja jestem w ZUS-ie od 20 lat i te wszystkie etapy pamiętam. Tak. Jak na przykład człowiek pomylił się w opisie składki i napisał grudzień, a nie listopad, to potem odkręcanie tego, mimo że pieniądze się zgadzały.
Myślę, że pani redaktor pamięta też te czasy jeszcze nie tak odległe, w 2015 czy 2016 przedsiębiorcy przychodzili do zakładu z takimi segregatorami. Te kartki się rozsypywały gdzieś tam na podłodze i czekali w okienku, żeby powprowadzać różne dane dotyczące właśnie składek za siebie i za pracowników. Jak najbardziej. Tak było, ale tak już teraz nie jest, o czym za chwilę powiem. Tak.
Więc mamy algorytmy, które są w stanie, teraz mówię w cudzysłowie, bo sama nie lubię ich personifikować, ale czasami to się ciśnie na usta, zobaczyć jakiś inny rzut, mają inne spojrzenie na sprawę niż miałby konkretny urzędnik i polityka publiczna. Gdybyśmy te wszystkie trzy rzeczy dodali, to no, dane analizowane przez algorytmy, a nie urzędników, mogłyby służyć polityce, którą pani już wywołała, mówiąc o tym, że starzejemy się, że coraz więcej będzie emerytów, że mamy migrację, mamy te wszystkie zjawiska, które w skali makro widać je dzięki danym, jeśli je mamy. I w oparciu o takie dane, pytanie nas, czy to jest ZUS, czy to jest inna instytucja, ale ktoś w państwie powinien robić politykę, która wyprzedza stan faktyczny obecny, prawda? Która myśli o tym, za 20 lat będziemy mieli inną sytuację. Czy to się w Polsce zaczęło dziać, dzieje, czy miała pani na to wpływ, będąc w roli szefowej ZUS?
Tak, to jest moim zdaniem takie fundamentalne pytanie dotyczące właśnie tej efektywności w ogóle państwa, dotyczące też właśnie tej skuteczności realizacji tych obecnych zadań, ale również patrzenia w przyszłość, tak, bo to bazy danych między innymi dostarczają takie informacje. Ale po kolei. Ja myślę, że oczywiście jak gdyby taki projekt uniwersalny, który był nazywany Zintegrowaną Platformą Analityczną, tak, był przy udziale różnych instytucji i też akademickich, Ministerstwa Cyfryzacji. Od wielu lat jak gdyby on tam przechodzi różne etapy.
To jest pomysł, o którym w podcaście mówiliśmy, prowadził go Wojciech Klicki. Łatwo do tego odcinka wrócić. Przywołujemy go, bo on się bardzo łączy właśnie z tym, czy, na jakich danych i czy w ogóle państwo może robić politykę publiczną.
Ale ja myślę tak, że dzisiaj ten stan faktyczny to jest taki, że dokonało się trochę takiego przełomu odejścia od baz danych, takiego zawłaszczenia, bym powiedziała, baz danych, które były w gestii różnych instytucji publicznych. To nazywamy silosowością w administracji publicznej.
Bo każdy ma swoją bazę i też tak inaczej jest. Ją prowadzi, ma inną ta baza logikę.
I dla swoich celów, tak. Natomiast taki bardzo duży przełom dokonał się w okresie pandemii, dlatego że jednak zaczęliśmy przechodzić od takiego działania, które realizowałoby prawo do jakiegoś świadczenia na podstawie tylko i wyłącznie tej bazy danych, którą na przykład dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba było przejść na ten poziom wyższy, żeby jednak zintegrować się z Urzędem Pracy, żeby zintegrować się z bazami danych innych instytucji, które prowadzą właśnie te kluczowe informacje, które jeżeli poddamy takiemu zbiorczemu obróbce, różnym algorytmom pozwolą na ustalenie, czy rzeczywiście można potwierdzić uprawnienie, można zwolnić, można, żeby to było sprawnie. I to się dokonało.
To było robione, przepraszam, że dopytam w tym momencie, bardziej pod kątem mamy osobę i potrzebujemy ocenić, czy ta osoba zasługuje na pakiet świadczeń, czy też po to, żeby zobaczyć problem, tak jak wyobrażam sobie, że bon turystyczny wziął się z jakichś obserwacji. Czy państwo zaczęliście łączyć te
zaczęliśmy
z obu względów?
Tak, obu względów. Z jednej strony ta praca nad różnymi uprawnieniami, nad tymi ustawami w okresie pandemii, ona nie mogła tylko i wyłącznie jak gdyby przejść do tego, że gwarantujemy uprawnienie na podstawie naszej bazy danych. To w ogóle nie wchodziło w grę. Potrzebne były inne bazy danych dotyczące rejestracji działalności i tak dalej, i tak dalej. To była pierwsza przesłanka. Natomiast druga przesłanka, bardzo ważna, to pokażę ją też na przykładzie, jaki dokonał się tutaj przełom. Kiedy rozpoczęła się pandemia, to właściwie była taka swoista terra incognita. Nikt nie wiedział, co to będzie, jakie będą skutki społeczne, gospodarcze.
Jak długo będziemy wyłączeni z tej
tak,
pracy.
Tak, i co się będzie działo. I ja wcześniej wprowadziłam w zakładzie kilka takich systemowych reform. Jedną z nich było wreszcie pokonanie wielu barier i 1 grudnia 2018 roku wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich. Powiedzmy, że wystawia się ich miesięcznie ponad 20 milionów, że to jest 250-260 milionów dni absencji chorobowej, że to jest gigantyczne przedsięwzięcie. Przez lata...
20 milionów miesięcznie
zwolnień? 20 milionów, tak. Tak, 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 tak.
No to jest szokujące dla liczba.
Przepraszam, to jest około 2 miliony miesięcznie, 24-20 rocznie, tak.
Jasne,
tak.
Dobrze.
Tak, tak, oczywiście.
Tak, troszkę się uspokoiłam, że jednak połowa z nas pracuje.
Żeśmy się trochę rozpędziły. Czyli te 24 miliony było w ubiegłym roku, 267 milionów dni absencji chorobowej. Około 2 miliony miesięcznie, 1 800 000 do 2 milionów.
Nadal bardzo dużo.
Tak, bardzo dużo, ale jeszcze może też powiedzmy, że te zwolnienia, one były wydawane w papierze, tak? A więc tam co jakiś czas do zakładu przynoszono te zwolnienia, takie stosy, ktoś to wprowadzał. No myślę, że to właściwie nie brak było takiej bazy danych, która ad hoc by mówiła, kto choruje, na co choruje, jaka dynamika. I ten 1 grudnia 2018 roku to był ten moment taki kluczowy, że rzeczywiście byliśmy przygotowani od strony technologicznej. Musieliśmy pokonać wiele barier, jeżeli chodzi też o lekarzy, którzy nie byli przychylni temu projektowi. Dzisiaj są zachwyceni i w ogóle sobie nie wyobrażałam, żeby było inaczej. Zresztą ten projekt spowodował później, że jest receptę, dokumenty, dokumentacja i tak dalej. I wprowadziliśmy te elektroniczne zwolnienia. I one oczywiście od 70% do 100% lekarze orzekają elektronicznie. To jest coś fantastycznego. To jest jedna z wielkich baz danych, która mówi nie tylko o liczbie ubezpieczonych, którzy chorują, na jakie choroby, jaka jest struktura, jaka jest dynamika, czy na przykład te przeciętne 2 miliony miesięcznie tych zwolnień w okresie pandemii ulegało zmianie, czy nie, bo nawiązuje właśnie do tego pytania pani redaktor. Marzec 2020 roku mamy komitety te sterujące, zarządzające, kryzysowe. No i pytanie jest właściwie, jakimi my dysponujemy danymi? Co właściwie się dzieje?
Co my wiemy o tej pandemii?
Tak, o pandemii to świat jeszcze też niewiele wiedział, ale co się dzieje w Polsce z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia jakichś wskaźników społecznych. I tak naprawdę ja analizowałam te zwolnienia elektroniczne, no i w marcu okazało się, że mamy gwałtowny wzrost z tych przeciętnych 2 milionów miesięcznie. Mieliśmy już 20 marca prawie 3 miliony zwolnień, a pod koniec miesiąca 3 miliony 300. I ja właśnie na komitecie mówię, że widzimy, że coś się dzieje bardzo
właśnie
złego.
Właśnie dlatego powiedziałam o pandemii, bo ja wypraszałam sobie, że na tych danych będzie widać dynamikę i też rozprzestrzenianie się terytorialne, prawda?
Ale i tutaj, i to był pierwszy probierz w ogóle do tej dyskusji, ponieważ widzimy to nie tylko liczbowo, tak nominalnie, ale widzimy to z takiej bazy danych w branżach, gdzie to się dzieje, tak, w zawodach, ale również jesteśmy w stanie przeanalizować, tak jak pani redaktor mówi, rozprzestrzenienie terytorialne, gdzie to się dzieje. Na przykład widzimy, że w administracji publicznej w kwietniu jest 3,5 miliona zwolnień, jest około 35% na zwolnienia w ZUS-ie, 35-38%. Widzimy bardzo wysoką absencję. Widzimy, że ona też ma miejsce w usługach, w gastronomii. I to jest, proszę zobaczyć, że przecież ten nasz pomysł, żeby były elektroniczne zwolnienia, on głównie miał służyć temu, żeby analizować, raportować, ale także powiem, dlaczego w przyszłości on byłby potrzebny do optymalizacji kosztów w ogóle związanych z chorobą. A tutaj się okazało, że taka reforma i te działania, i ta baza danych, ta platforma usług, na której rejestrujemy te zwolnienia, była kluczowym wskaźnikiem do analizowania sytuacji społeczno-gospodarczej, tak, żeby zobaczyć, co się dzieje w gospodarce. Była też brana pod uwagę przy naszych dyskusjach dotyczących tych rodzajów interwencji, jeżeli chodzi o świadczenia postojowe, jeżeli chodzi o zwolnienia ze składek.
Ale również dla państwa, dla innych organów, które decydowały o zamykaniu konkretnych branż, o lockdownach?
To znaczy, mnie się wydaje, że w przypadku lockdownu to brano pod uwagę jeszcze na pewno w szereg innych wskaźników, chociaż myśmy raportowali bardzo szczegółowo też kwestię dotyczącą właśnie branż, który ta absencja jest niekoniecznie tam, gdzie ona była wysoka, przez pierwsze 3 miesiące później się utrzymywała, więc no to o takich decyzjach to trzeba decydować.
Pamiętam, że bardzo długo były zamknięte uczelnie, czy właśnie urzędy działały inaczej. Te decyzje o tym, gdzie ludzi wpuszczamy, a gdzie jeszcze nie mogą się gromadzić.
No to były też ogólne wytyczne. Tak, oczywiście jak najbardziej, ale były też te wytyczne dotyczące właśnie tego zakazu gromadzenia się i korzystania ze wspólnych przestrzeni. Natomiast ta nasza baza danych, ona dotycząca zwolnień, no była jak gdyby tutaj głównym punktem w ogóle wyjścia, że trzeba patrzeć na kolejne, następne. Ona jak gdyby otworzyła te możliwości, że trzeba, każda instytucja posiada różne bazy danych, tak? Więc trzeba patrzeć, co właściwie z nich wynika. Czy tam były jakieś ruchy, czy coś możemy z tego wnioskować?
I to temu miała służyć, między innymi ma służyć projekt, jeżeli będzie wreszcie wdrożony w Polsce, zintegrowanej platformy analitycznej. Tak?
Oczywiście,
bo to jest narzędzie, które
myślę,
pozwala na tego typu analizę.
Bo ja na przykład od wielu lat, jako taka badaczka dotycząca w ogóle ustalania stanu faktycznego, wyzwań na przyszłość i korzystania z baz danych, uważam, że ta platforma usług elektronicznych, gdzie my rejestrujemy zwolnienia, ona nam pokazuje tą część A. Natomiast jest potrzebna ta baza danych B, która by była powiązana z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia i widzielibyśmy, tak, jak w okresie niezdolności do pracy, 10, 20, 30 dni, 182 dni, jakie ponosimy też koszty leczenia, tak? A więc wtedy mamy jak gdyby możliwość zobaczenia, jakie stosowane są leki, jakie terapie. To jak gdyby jest wyższa jakość już wtedy korzystania z różnych baz danych, żeby po prostu podejmować co do przyszłości różne decyzje. Tak?
Czy mogłaby pani dać kilka przykładów takich sytuacji, w których dzięki połączeniu różnych baz
byłyby korzyści.
Byłaby korzyść dla, nie wiem, konkretnej osoby leczenia na raka albo konkretnej osoby, która migruje do Polski.
Oczywiście, tu jest między innymi patrzymy na strukturę, też podział na płeć, okres niezdolności do pracy i zastanawiamy się, tak, czy te osoby, dlaczego nie wracają do pracy, właśnie są później jeszcze na świadczeniu rehabilitacyjnym i mamy w jakiejś grupie średniego wieku 30, 39, 44 w przypadku kobiet mamy na przykład właśnie jakieś wskaźniki dotyczące zachorowania na nowotwory piersi czy narządów kobiecych i widzimy, że to trwa na cały okres zasiłkowy, potem jest świadczenie rehabilitacyjne i nie ma powrotu do pracy, potem jest renta albo też jeszcze są rozwiązania takie już ostateczne, więc ja myślę, że my to widzimy, natomiast na pewno dobrze by było też wtedy zobaczyć na całą tą strukturę leczenia.
A tak? widać w tych bazach, do których już Państwo macie dostęp, gdzie ta osoba jest leczona?
My tego nie widzimy i to jest właśnie to, co trzeba stworzyć, tak? Jak gdyby te nasze dane połączyć z tymi danymi, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia i wtedy ten przebieg powinien być przedmiotem takiej szczegółowej analizy, co tu właściwie można było poprawić. Jest taka medyczna racja stanu, to prowadzą właśnie znakomici lekarze wszystkich specjalności i od pewnego czasu my próbujemy tam wydyskutować, jak w przyszłości to połączyć, jak w przyszłości zrobić z tego większy użytek z takich baz danych, żeby poprawić też skuteczność właśnie tej części dotyczącej tych metod terapii leczniczej. I tam właśnie specjaliści, profesorowie medyczni mówią o różnych metodach, przy różnych schorzeniach, ponieważ to nie tylko choroby onkologiczne. Z kolei ja z tej bazy danych wyciągam te informacje i jeżeli chodzi o daną chorobę, to też pokazujemy co do liczby, struktury, długości zwolnienia i to wszystko jest to, co trzeba zrobić z punktu widzenia, jak gdyby zrozumienia, że te bazy danych właśnie temu mają służyć. To jest taki przykład.
Dla lekarza, dla kogoś, kto zarządza służbą ochrony zdrowia, to jest informacja, co działa w kwestii leczenia, terapii dla pani z perspektywy organizacji jak ZUS, pracodawcy, tak, co powoduje, tak, że człowiek wraca do pracy albo nie.
Tak.
I te dwie informacje się łączą, chociaż nie są tożsame. Jest bardzo ciekawe, bo ja przy różnych okazjach słyszałam, jak środowisko medyczne dyskutuje o potrzebie stworzenia takiej integracji danych, która by pozwalała dokładnie zrobić to, z czym pani twierdzi, że jest problem, czyli mamy pacjentów, oni się rozchodzą po Polsce, po różnych szpitalach, ośrodkach, wracają lub nie, ta terapia działa albo nie działa, ale nie możemy nawet z tego lotu ptaka zobaczyć, wyciekło nam 20% pacjentów do szpitali rejonowych, a powinni być w innym, specjalistycznym, bo tam wyniki, które my mamy, pokazują, że terapia będzie skuteczniejsza, mimo że droższa. Tego typu spojrzenia brakuje, ale chyba nie ma sprzeciwu. Co blokuje, nad tym myślę, powstanie takich danych? Czy ktoś jest przeciwko temu?
To znaczy, to nie jest nawet chyba w tych kategoriach, tylko dopóki nie było tej reformy elektronicznych zwolnień, no to trudno byłoby patrzeć, no tak jak powiedziałyśmy, na podstawie tej metodologii wcześniejszej rejestracji. I te elektroniczne zwolnienia i ta baza danych na platformie usług elektronicznych jest takim jak gdyby już dobrze przetestowanym punktem wyjścia, że teraz no musiałaby powstać ta baza danych B, którą ja nazywam jako platforma B, no bo musiałoby dojść do połączenia tak, tych osób, które korzystają z tych zwolnień, z określonych na chorób, z tymi metodami leczenia, którymi danymi tymi zarządza zupełnie inna instytucja. To nie przynosi się tak. No my oczywiście z Outmitem, z Narodowym Funduszem Zdrowia dyskutujemy o tym, analizujemy to. Natomiast no musi być przejście takie na przykład najpierw pilotażowe, i trzeba by było wziąć te jednostki chorobowe, które my widzimy, że one jednak wymagają jakiejś dalszej analizy co do tego sposobu postępowania z tymi procedurami medycznymi i musiałoby dojść tutaj na pewno do takiego, to nie tylko porozumienia, ale też i pewne uregulowania tej kwestii dla celów właśnie tych badawczych, analitycznych, żeby łączyć te bazy danych. To nie są takie, pani redaktor, odważne, proste. Ja to widzę w ten sposób, ponieważ ja widzę te wielkie osiągnięcia dotyczące tych elektronicznych zwolnień. Pani redaktor, nam tego zazdroszczą kraje unijne. Mamy 7 krajów Unii, które mają elektroniczną bazę.
Wreszcie gdzieś jesteśmy w czołówce.
A inne kraje to mają ciągle w papierze i oni ci państwo, moi koledzy, profesorowie, szefowie, jak to się udało, że to właśnie jest zdigitalizowane? Jak to się udało? No właśnie, ale teraz my mamy jeszcze tą platformę B i tutaj też ale trzeba ciężką pracę wykonać.
Pani profesor, bo to jest, ja wcale nie myślę, że to jest proste i chciałabym zaproponować jeden z powodów, dla których to nie jest proste. Kiedy pojawił się pomysł, co jakiś czas w Polsce wraca temat publicznych baz danych i dobrze, bo one powinny się zmieniać, powinny być reformowane. Przy każdej takiej reformie, czy konkretnej bazy, na przykład danych medycznych, czy takim pomyśle jak zintegrowana platforma analityczna, która nie jest bazą jako taką, tylko jest narzędziem do łączenia danych w konkretnym temacie, w konkretnej sprawie, a więc nie jest to, tłumaczę słuchającym nas, bo to może gdzieś w naszej rozmowie jeszcze nie wynikło. Platforma analityczna to nie jest miejsce, gdzie dane są połączone na stałe i sobie tam siedzą razem w jednej wielkiej bazie, gdzie każdy z nas jest rejestrem, a przy moim nazwisku są wszystkie te informacje tak, o mnie. Nie, to tak nie działa. To jest system, który powoduje, że można połączyć dane do konkretnego zapytania, konkretnej sprawy i to są, powinny być dane anonimowe albo
pseudonimizowane,
tak żeby nie można było ustalić, że to ten konkretny Kowalski siedział na zwolnieniu 2 lata i był nieskutecznie leczony, albo gorzej, był skutecznie leczony, ale do pracy
nie
wrócił.
A nadal siedział na zwolnieniu.
To nie jest taka baza, to nie jest taki cel. Tu cel jest analityczny, czyli my zamieniamy się w statystykę i widać nas z lotu ptaka. Ale kiedy jest konkretny rejestr, na przykład danych medycznych, to już jest inaczej. Ja w nim jestem, tym rekordem i można powiedzieć, aha, ta pacjentka to miała leczenie onkologiczne, miała ciążę, potem miała koniec tej ciąży w dziwnym momencie, czyli najpewniej albo aborcja, albo poronienie, potem miała coś innego i to widać. I takie rzeczy, taka rozmowa zawsze budzi w polskim społeczeństwie opór. Jak to? Nagle będzie mnie widać z tych różnych perspektyw i ktoś to połączy. Ktoś połączy kropki i powie, aha, nadużyłaś, albo nie było cię w pracy, albo za długo chorowałaś. Co z tym robimy? Jak my możemy rozmawiać ze społeczeństwem, z ludźmi? Którą drogą możemy budować to zaufanie do baz, które nie służą kontroli, jednocześnie wiedząc, że te dane mają taki potencjał, prawda? No nie chcę przywoływać case'u Misa Niecielskiego, bo wszyscy go znamy i po co strzępić język, ale to też istnieje w tym samym świecie, prawda? W tym samym świecie jest pani i pani pomysły na zobaczenie zjawisk razem, żeby móc nimi zarządzać i jest takie nadużycie. Jak możemy z tym pracować?
Znaczy, no to jednak po pierwsze musi być w ogóle budowanie, edukowanie i budowanie takiego zaufania. Tego zaufania nie zbuduje się tak, jak gdyby w sposób taki generalny, tylko poprzez różne rozwiązania, gdzie już sięgnęliśmy do bazy danych i wiemy, że absolutnie nie naruszamy żadnych tych zasad dotyczących, nie myślę tylko o RODO, ale o szeroko rozumianej ochronie danych osobowych. To musi być taka budowa krok po kroku, ale ona nie może być taka teoretyczna. Ona musi właśnie pokazywać te wartości dodane z tą gwarancją nienaruszenia.
Ktoś to musi opowiedzieć publicznie.
Kto to na pewno
powinien opowiedzieć?
Osoby
jakiś
z autory.
To znaczy, kto powinien prowadzić taki projekt?
No ja myślę, że minister to chyba w pewnym etapie, kiedy by dochodziło już do podjęcia tych decyzji takich ustawodawczych, ale jednak ja widzę tu ogromną rolę no, autorytetów jednak, osób, które są uważane, że naprawdę mają ogromny dorobek i rozumieją te zagrożenia, rozumieją te obawy, ale też są w stanie pokazać, że korzysta się już z takich rozwiązań i nie dochodzi do tych naruszeń. Nie przekraczana jest
inaczej, do nich dochodzi cały czas, dochodziło i być może dochodzić będzie, ale nie z powodu tych mechanizmów, o których mówimy.
Tak,
jeżeli ktoś chce sprawdzić rejestr medyczny osoby X, bo ma na to pomysł,
oczywiście.
Zrobi to i poniesie konsekwencje.
Tak, oczywiście, tak.
Ale
tak.
To nie powinno wywalać nam myślenia o łączeniu danych jako elementu statystyki publicznej.
Tak, oczywiście ja myślę, że jak najbardziej to w ogóle pewno jest, nie ma takich stanów idealnych, że nie dochodzi do tych naruszeń, ale generalnie tutaj jest wielka rola właśnie tego edukowania, tego wyjaśniania i ja bardziej przypisuję to jednak ekspertom, a jeszcze jeżeli oni mają te doświadczenia, że rzeczywiście wiedzą, jak to działa i jakie trzeba zachować te normy bezpieczeństwa, no to to jest skalkulowane na jakiś zysk taki społeczny, no bo inaczej tych wszystkich takich zachowawczych postaw, a nawet negatywny, że to może być niebezpieczne, no bo właśnie wokół pani czy pana będzie wszystko już wiadomo w jakimś jednym, w jakiejś jednej bazie, w jednej instytucji. Ja myślę, że to trzeba tak wyjść z takiego punktu widzenia, że trzeba merytorycznie, punkt po punkcie i to wyjaśnianie musi być bez końca, tak? To nie jest tak, że no my no tak, się to, raz spotkamy.
Trochę to dzisiaj robimy, a to nie jest pierwszy raz, kiedy mówimy o tej platformie. To do platformy energetycznej jeszcze jedna ode mnie, jeszcze jedno wyjaśnienie, bo na pewno nie wszyscy słuchający nas wiedzą, na jakim to jest etapie. No to jest projekt, który potrzebuje ustawy, potrzebuje zmiany w prawie i nad tą ustawą myślę, że w tym roku rząd będzie ponownie pracował. Ona wraca, tak jak pani profesor powiedziała, wraca już od dawna, ale technologia jest. Z tego co rozumiem, tak. Możemy to wdrożyć w zasadzie bez problemu, jak tylko to prawo powstanie. I jeśli chodzi o gwarancję ochrony nas, ludzi przed nadużyciami, typu ktoś łączy informacje o nas bez ważnego celu społecznego i dowiaduje się czegoś, co, nie wiem, służy kampanii wyborczej albo służy jakimś celom komercyjnym, ubezpieczycielowi, który za to zapłacił. Mówię o takich skrajnych nadużyciach. Jak się przy tym chronić? Tam pomysł jest taki, żeby każde zapytanie, które wymaga łączenia danych, przechodziło przez radę, która będzie zgadzała się lub nie. Na realizację takiego zapytania, to będzie przejrzyste, będziemy mieli wgląd jako obywatele, dziennikarze, niezależni eksperci w to, kto czego chciał i czy to dostał. Oczywiście przez kto mam na myśli uprawnione organizacje, instytucje, takie jak na przykład ZUS, czy Fundusz Zdrowia, czy ministerstwo, które takie analizy prowadzi. I teraz ten uprawniony ktoś, publiczna instytucja, przychodzi do takiej rady i argumentuje. Chcę połączyć te trzy rejestry, bo chcę zobaczyć, jak skuteczność terapii na raka wpływa na to, że kobiety wracają do pracy albo nie. Albo co dzieje się z migrantami po przekroczeniu granicy, jak oni się na rynku pracy znajdują, jak pobierają zasiłki i jak to się przekłada na przykład na to, jakich dzieci chodzą do szkoły. I jakie mają wyniki i tak dalej. I takie pytanie autoryzuje albo nie owa rada, w której skład wchodzą między innymi badawcze instytucje i organizacje pozarządowe. Czy zdaniem pani profesor, to jest dobrze ustawiony model? Czy tu czegoś brakuje?
Znaczy, ja myślę tak, że my jesteśmy troszeczkę już jak gdyby na takim wyższym poziomie, jeżeli chodzi o korzystanie z tych różnych baz danych, bo niektóre instytucje mają otwarty dostęp do różnych baz danych, żeby realizować te wszystkie świadczenia, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Natomiast na pewno trzeba to też od strony technologicznej tak zaprojektować, żeby w maksymalnym stopniu uniemożliwić jednak tych nadużyć, tak? To musi być jednak taka praca między ekspertami merytorycznymi a informatykami. To jest takie nowe doświadczenie. Uważam, że to jest coś fantastycznego, że trzeba siadać przy tworzeniu prawa, także tego dotyczącego, z informatykami, dlatego że ta nasza wiedza się bardzo uzupełnia i my chcemy osiągnąć pewien efekt, tak jak pani redaktor powiedziała, i my go już w znacznym stopniu osiągniemy poprzez odpowiednie algorytmy, poprzez zapytania w formie elektronicznej i zderzenie tego zapytania z tymi już treściami, które posiadamy i ta odpowiedź będzie tak albo nie. To jest ten poziom wyższy. Natomiast tym ciałem raczej chyba odwoławczym powinna być taka rada, która z powodów jakichś nietypowych albo odbiegających od tych standardów ochronnych by wymagała tej interwencji. To jest na gorąco, ale ja myślę, że ja jednak jestem już na tym poziomie tego dialogu ze światem IT i z tymi wszystkimi rozwiązaniami, że tam można w systemach zaprojektować szereg rozwiązań, które będą miały tą zapewnioną protekcję w wielu wypadkach, w bardzo wielu wypadkach.
To jeszcze do tego z ciekawości dopytam, to jest taki pomysł, który wiem, że wraca, ale jestem ciekawa, czy w Polsce o nim się na poważnie rozmawia, żeby te najbardziej wrażliwe dane, które dotyczą mojej osoby i są z nią powiązane, czyli jakby noszą to moje imię i nazwisko, to nie jest informacja o tym, że ktoś pobrał świadczenie, tylko to jest o tym, że ja je pobrałam i na co je pobrałam, żeby one były po stronie obywatela, żebym to ja miała jakiś rodzaj osobistej chmury albo innego miejsca, które mogę odblokować swoim kluczem, jeżeli jako obywatelka jestem przekonana, że ten poziom danych, czyli moje dane osobowe, wrażliwe dane osobowe są potrzebne do jakiejś analizy i na przykład idąc do lekarza naturalne jest dla mnie, że odblokowuję, no bo chcę, żeby ten człowiek, który ma mi pomóc, wiedział, z czym ma do czynienia, ale nikt, czy też prawie nikt z zewnątrz nie może tak łatwo dowiedzieć się, że ta klientka tutaj ma taką historię choroby, natomiast dane statystyczne, już nieprzypisane do mojego imienia i nazwiska, one gdzieś tam w systemie są. Czy takie rozgraniczenie, że jeżeli chodzi o analizę konkretnej osoby, to jest to bardzo trudne i wymaga jej współpracy, często wręcz zgody, a tam, gdzie potrzebujemy statystyki, czyli ilu mieliśmy pacjentów, ilu mieliśmy świadczeniobiorców, to widać. I takich zapytania nie potrzebują być specjalnie autoryzowane.
Oczywiście.
To takie myślenie...
Tak, to myślenie jest jak najbardziej tutaj moim zdaniem zasadne. Ja myślę, że to jest też ta kwestia taka, że w niektórych wypadkach, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą realizacji jakiegoś świadczenia, usługi, to obywatel nie jest pytany dzisiaj o zgodę, tak, bo no zwłaszcza w świecie tych świadczeń medycznych, bo on udaje się do lekarza, lekarz widzi tą jego historię w taki czy inny sposób i trudno jest tutaj sobie wyobrazić w tym momencie, że obywatel będzie wyrażał zgodę. Ta zgoda jest już chyba domniemana z chwilą, kiedy się udajemy, tak, bo to musimy wywnioskować z ustawy. Natomiast tu jest chyba ten problem taki, że przy bazach danych to trzeba na maksymalnie zabezpieczyć tak, że żadna ta identyfikacja personalna po prostu nie może się wydarzyć. To bo o to chodzi, że te bazy danych, one muszą być tak na 100% zanonimizowane, dane muszą być zagregowane, że one w ogóle no, nie pozwoliłyby na tą identyfikację przypisania jakiejś sytuacji faktycznej czy prawnej do obywatela. To jest najtrudniejsze zadanie, tak? Bo często, tak jak z praktyki widzę, jest bardzo dużo pytań dotyczących baz danych na przykład zakładu, instytucji, które nie mają tytułu prawnego, bo tam jest artykuł 50 w ustawie o systemie ubezpieczeń, on mówi kto, na jaki cel i to jest bardzo wąski katalog, ale z drugiej strony, z punktu widzenia właśnie platformy, to szereg z tej naprawdę wielkiej bazy danych, te dane zanonimizowane, one są wystarczające do zdiagnozowania jakiegoś zjawiska, tendencji, konsekwencji. Także to jest, no już to są te, muszą być te kompetencje, ta wiedza na najwyższym poziomie, żeby z tego tak korzystać.
Dziękuję bardzo. Ja się cieszę z tego, że udało nam się dojść do konkretnych obaw, jakie mają i nie bez powodu mają obywatele, obywatelki, migranci, bo o nich też jest ta rozmowa w Polsce i że mogła pani tak mocno wrzucić światło na to, co jest możliwe, co już się dzieje i że da się to zrobić dobrze. Ja szczerze mam nadzieję, że dojdziemy do momentu, w którym taka analiza w Polsce będzie standardem, nie będzie nikogo niepokoiła i takie rozmowy jak nasza są małą cegiełką do budowania zrozumienia, o co tu w ogóle chodzi. Bardzo dziękuję. Moją gościnią dzisiaj była profesor Gertruda Uścińska. Bardzo dziękuję
to
za
ja
rozmowę.
Ja pięknie dziękuję. Pani redaktor, dziękuję Państwu i do usłyszenia, do zobaczenia.
Żegnam się z Wami, Katarzyna Szymilewicz. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu Panoptykon 4.0. Też będzie o danych i o zaufaniu. Do usłyszenia.
Panoptykon 4.0.